Tytułem wstępu zadam pytanie, czy to, co słyszymy w tle, to jest Radio Wnet, które tak. odtwarzane Aha. jest? To może byśmy... Bo wtedy będziemy sami siebie słyszeć, a to zawsze trochę przeszkadza. Jeżeli ta operacja się już dokonała, słyszę, że się dokonała. Bardzo się cieszę, że słuchał pan poranka Wnet. I teraz albo zaczynamy od refleksji na temat dnia wczorajszego, albo wędrówkę po Politechnice Warszawskiej.
Może najpierw tak zgodnie z pańską sugestią odniosę się, bo to jest bardzo ważne, odniosę się do tego, co się zdarzyło wczoraj i przedwczoraj. Najpierw powiem, że jeszcze też tak troszeczkę wstępnie, że 20 lat temu opublikowałem taki artykuł w Rzeczpospolitej przy okazji 30. rocznicy marca, który był zatytułowany tak dosyć znacząco obchodzenie wielokropek prawdy o marcu. I wówczas, a z kolei 10 lat temu w wywiadzie dla naszego dziennika powiedziałem, że przy okazji odznaczania mnie, że jeżeli za 10 lat te uroczystości będą zmierzały w tym kierunku, jak to się dzieje przez kolejne rocznice, to chyba zorganizuję bojówki protestujące przeciwko tym obchodom. I w tym kontekście chciałem powiedzieć, że to, co się zdarzyło w tym roku, to przekroczyło moje czarne przewidywania, ponieważ wprawdzie słyszałem w rządowej telewizji, że jest taki pan z tytułem profesorskim głupek, propagandista, przez litość nie wspomnę nazwiska, który powiedział, że te uroczystości są w tym roku bardziej uczciwe, prawda, bo rozdzielają akcenty i tak dalej. To jest oczywiście nieprawda, bo wczoraj i przedwczoraj zdarzyły się rzeczy, które mnie po prostu, ja teraz jeszcze nie jestem spokojny, kiedy myślę o tym. Ja chcę powiedzieć, że to, co powiedział pan premier Morawiecki, to ja się z tym generalnie zgadzam. To było dobre wystąpienie. Mówię o przedwczorajszym wystąpieniu na
Uniwersytecie Warszawskim.
W debacie, tak. Może ono było troszkę chaotyczne i z retorycznego punktu widzenia można by mieć zastrzeżenia, ale generalnie teza o tym, że Polacy mogą być dumni z marca, ja się z tym zgadzam. Co spotkało się z atakiem ze strony prasy izraelskiej? Można było się tego spodziewać. Ale to, co się zdarzyło wczoraj, to uważam za skandal. Ja mówię o wystąpieniu pana prezydenta na uniwersytecie. Ja tu chciałem odnieść się do trzech odkryć, których dokonał pan prezydent w tym swoim wystąpieniu niebywale chaotycznym, którym sobie zaprzeczał co chwilę. A te odkrycia są mianowicie takie, że po pierwsze Polska, PRL w 68, czyli państwo tutaj zainstalowane w 68 roku było nie całkiem niepodległe, czy nie mieliśmy pełnej niepodległości, jakoś tak jak to było sformułowane. I to jest moim zdaniem epokowe odkrycie i to bardzo istotna zmiana, gdy chodzi o obóz obecnej władzy. Ponieważ dotychczas słyszeliśmy i na tym PiS wygrał. Zresztą, żeby nie było wątpliwości, od razu powiem, że głosowałem na PiS i pana prezydenta, żeby mnie nikt nie podejrzewał o związki z opozycją obecną. I to jest diametralna zmiana retoryki, bo dotychczas słyszeliśmy zupełnie co innego. I to zresztą przyczyniło się też do ta retoryka historyczna przyczyniła się zapewne też do zwycięstwa. To było pierwsze odkrycie. Drugie odkrycie było znacznie gorsze, dlatego że pan prezydent powiedział, zwracając się do wypędzonych, ja nie wiem, czy powtórzę dokładnie, ale zwracając się do wypędzonych, chyląc czoła przed wypędzonymi, to jest osobna, ten rzeczownik też jest, moim zdaniem, podlegałby dyskusji, ale zwracam się do wypędzonych i tu podkreślam, do rodzin tych, którzy zginęli, no to jest szokujące stwierdzenie. Wprawdzie nikt jeszcze nie dotąd, bo Radziantek Zambrowski twierdzi, że zginęła jedna osoba, ale to się nie potwierdziło w żadnych badaniach IPN-u. Mówię o wydarzeniach marcowych. No a to jest nowy fakt prasowy, jak to ładnie ktoś powiedział. No i tylko czekać, jak się okaże, że rzeczywiście zamordowaliśmy jakichś Żydów w marcu 68. No i trzecie odkrycie, wprawdzie niespójnie przedtem poprzedzone przez takie stwierdzenia, jak nie mamy, że Polska nie ma za co przepraszać. No i alibi dla pokolenia pana prezydenta, że moje pokolenie nie ma za co przepraszać, rozumiem, że ja moje pokolenie ma za co przepraszać. Zwracając się do wypędzonych i rodzin tych, którzy zginęli, stwierdził: wybaczcie Rzeczpospolitej. I to jest coś, co wybaczcie Rzeczpospolitej, wybaczcie Polakom, wybaczcie ówczesnej Polsce. To jest coś, na co mojej zgody nie ma. To jest coś, co mnie tak zszokowało, że ja do dzisiaj nie mogę być, nie mogę się uspokoić, bo to jest po prostu, po pierwsze, nieprawda, poza tym niewybaczalnym jest fakt, że prezydent, głowa państwa, przemawia tym sformułowaniem: wybaczcie Rzeczpospolitej. Jeżeli to zestawić z stwierdzeniem wcześniejszym, że tamta Rzeczpospolita, czyli PRL, nie była całkiem niepodległa, to pytanie się jawi takie, czy ta jest rzeczywiście niepodległa? Bo musi się jawić takie pytanie.
Zacytuję fragment wypowiedzi prezydenta. Wybaczcie Rzeczpospolitej, wybaczcie Polakom, wybaczcie ówczesnej Polsce za to, że dokonano tego haniebnego aktu. Proszę o wybaczenie dla Polski, dla Rzeczpospolitej, dla tych, którzy wtedy to sprawili. Proszę, żeby tę prośbę o wybaczenie przekazali także swoim rodzicom. Kto może? Polska moimi ustami o to wybaczenie prosi dla tamtych, żeby zechcieli zapomnieć i zechcieli przyjąć, że Polska tak bardzo żałuje, że ich dzisiaj w niej nie ma. Cześć i chwała bohaterom 68 roku.
Tak, ale to jest stwierdzenie, którym ja się absolutnie nie mogę podpisać, ponieważ ja nie mam, i moje pokolenie, bo tu pan prezydent odciął się ze swoim pokoleniem, ja, moje pokolenie, nie mamy za co przepraszać. Podkreślę jeszcze, że myśmy się nawet tego 9 marca, o którym pan wspomniał, gdy ruszyła Politechnika, ujęli w obronie osób pochodzenia żydowskiego, relegowanych z uniwersytetu, pana Michnika i Schleifera. I za co moje pokolenie miałoby przepraszać? To jest po prostu, no już powiedziałem, to powtórzę, nie zresztą, czy powiedziałem. Całe wystąpienie było tak nieprawdopodobnie chaotyczne i wzajemnie sprzeczne, no ale stwierdzenie wybaczcie Rzeczpospolitej jest niedopuszczalne, ponieważ trzeba się zdecydować. Ja to sformułuję jeszcze inaczej. Pan prezydent tymi swoimi trzema odkryciami, jeżeli je wszystkie połączyć, ogłosił oficjalnie, że trzecia Rzeczpospolita jest kontynuacją PRL-u, skoro on przeprasza za Rzeczpospolitą. Tego nie da się inaczej zinterpretować, bez względu na to, jakie by tam pokrętne zastrzeżenia wcześniej padły.
To teraz może przenieśmy się w czasie 50 lat temu, 9 marca. Gdzie pan był i co pan robił?
Myśmy, no, byłem oczywiście na tym wieczu, na który popędziliśmy z samego rana, kiedy część, no, byli studenci, którzy wiedzieli o tym wcześniej, więc byli na uniwersytecie. I już wieczorem w akademiku widzieliśmy w szczegółach, co się zdarzyło, a rano kupiliśmy gazety w wydaniach warszawskich oczywiście, tylko to się pojawiło. Były obelżywe informacje pod adresem Barchołów, czyli studentów, którzy 8 marca doprowadzili do zamieszek na uniwersytecie. No oczywiście to było tylko w badaniach warszawskich. To było w Sztandarze Młodych i w Życiu Warszawy. Więc naprędce został zorganizowany wjazd w wczesnych godzinach rannych i to tam się pojawiło po raz pierwszy to słynne hasło prasa kłamie. Zresztą wychodząc z tego wiecu w auli głównej Politechniki, udaliśmy się w pochodzie pod najbliższą Politechnice, w sensie terytorialnym, redakcję Życia Warszawy, która się mieściła podal placu Unii Lubelskiej. A wychodząc z tego wiecu, zostawiliśmy na podłodze taki no, ogromną warstwę, no, po półgoleni, warstwę podartych gazet Życia Warszawy i Standardu Młodych, który przynieśliśmy na ten wiec. Więc wychodziliśmy wśród takich złogów podartej prasy i z hasłem prasa kłamie. No, daleko nie uszliśmy, bo jeszcze już u zbiegu ulicy Polnej i w Mokotowskiej zaatakowały nas oddziały z OMO. Było brutalne pałowanie, gazy dymne. Nie wiem, czy to nawet nie było bardziej brutalne niż... No nie mogę porównać, bo nie byłem uczestnikiem obozu, ale było to strasznie brutalne pałowanie. Ja pamiętam, że uciekaliśmy w różne ulice, chowaliśmy się w tramwajach, które się zatrzymywały między przystankami, wpuszczały nas, zamykając drzwi przed atakującymi zomowcami. Ja z tramwaju widziałem na ulicy Nowowiejskiej taki obrazek, jak taki zdziczały zomowiec zdzielił te pałki, które pierwszy raz widziałem, te bojowe pałki z metalem w środku, zdzielił taką pałą młodego chłopca, jakiś na około 10 lat, który padł z taką szramą straszliwą, rozciął mu głowę po prostu, na czaszce skórę, bo widziałem taką czerwoną szramę i nie wiem, co się stało z tym chłopcem. Jak już mówiłem, nikt chyba nie zginął, ale na pewno był ciężko ranny, bo padł od razu skoszony tym ciosem. Pamiętam reakcję ludzi w tramwaju. No, było straszliwe pałowanie i ta przepychanka trwała do późnych godzin popołudniowych, ponieważ wtedy też po raz pierwszy pojawiły się te hasło Gestapo, które skandowaliśmy, bo po rozproszeniu myśmy się schodzili z powrotem na plac Politechniki i po paru godzinach ukształtowała się taka sytuacja, że na środku placu stał ten uzbrojony oddział ZOMO, a w ulicach dochodzących do placu Politechniki podchodził z różnych stron grupy studentów i skandowały Gestapo, więc za jakiś czas oni się rzucali w którąś ze stron. No i to trwało parę godzin, w końcu zaatakowali, bo ja byłem studentem elektroniki, zaatakowali gmach elektroniki, w którym była największa grupa i najbardziej zdeterminowana, zaatakowali nas. Przez szyby skakali, bo tam to był taki nowoczesny oszklony gmach, więc myśmy się zamknęli, wytłukli szyby. No doszło do regularnej bitwy takiej już na pomieszczeniach elektroniki i w końcu dwóch z nich, tych zamówców, dostali, że tak powiem, spore bańki. Jeden wyskoczył przez okno, a drugi został rozbrojony. Później pamiętam, że jak doszło do pertraktacji dziekana z dowódcą majorem ZOMO, który dowodził tymi pałkarzami, to w końcu doszło do takiego rozejmu, że oni nam pozwolą opuścić gmach, to już było gdzieś około godziny 18, pod warunkiem, że oddamy sprzęt bojowy, czyli zdobyczny hełm i pałkę. I pamiętam, że że delegacja w Wuhlbach, nieco oddalona od Politechniki, od placu, delegacja nasza szła, jeden ze studentów niósł na poduszce hełm, jak na poduszce miał przypiętą pałę, aby zwrócić własność państwową.
I zwrócił.
Tak się zakończył ten dzień 9 marca.
Może postawmy tu kropkę, bo strajk na Politechnice zaczął się którego dnia?
21 marca. I on był ogłoszony na strajk okupacyjny na 48 godzin zdeklarowany, czyli miał się skończyć 23 o 8 rano. Zaczęliśmy o 8 rano 21 i zaplanowaliśmy go do 8 rano 23, to była sobota. Ale w międzyczasie był jeszcze taki jeden legalny wiec, ogromny wiec w Auli Politechniki Warszawskiej w dniu 13 marca, w środę, na którym rektor, z czego się później pod naciskiem władz wycofał, ale rektor ogłosił, ponieważ powiedział, podczas tego wiecu, kiedy powiedział rektor, że nie będzie, nie jest w stanie rozmawiać z tłumem, no to był ogromny tłum, bo tam były winogrona po prostu na znanej wszystkim warszawiakom, zwłaszcza auli, w której zresztą doszło do skądinąd wiele lat wcześniej do zjednoczenia PPR z PPS-em. Tak, tam właśnie powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Więc ponieważ rektor powiedział, że będzie rozmawiał z naszymi przedstawicielami, czyli władzami Zrzeszenia Studentów Polskich, ponieważ to się spotkało z gwałtownym protestem i gwizdami, ponieważ nie uznawaliśmy ich za naszych przedstawicieli, więc wówczas rektor powiedział, to wobec tego wybierzcie swoich przedstawicieli na wydziałach i ja z nimi będę rozmawiał. Ja wspominam o tym, ponieważ w ten sposób znalazłem się, to była, można powiedzieć, drabina do mojego awansu w hierarchii tych wydarzeń, ponieważ zostałem do takiej komisji wybrany na wydziale, pięcioosobowej komisji, bo to był największy wydział. I w ten sposób i z tych komisji ukształtował się później komitet strajkowy, któremu szefowałem. No ale oczywiście po tych wyborach, które się odbyły następnego dnia w czwartek, przyszły inne instrukcje z góry, no i zdelegalizowali nas, chociaż to było, jak mówię, wiec był legalny i wybory były legalne z udziałem dziekanów, ale potem nas zdelegalizowali. No ale mleko się już rozlało i oczywiście wydarzenia potoczyły się własną dynamiką. Zresztą nawiązaliśmy kontakty później z innymi uczelniami. Powstała taka komisja koordynacyjna pomiędzy uczelniami warszawskimi. I zresztą na tej komisji zapadła taka decyzja, że ciężar, że tak powiem, wydarzeń zostanie przeniesiony na Politechnikę z dwóch powodów. Po pierwsze, była to największa uczelnia wówczas w ogóle w Polsce, a po drugie była to propaganda próbowała nas przeciwstawiać uniwersytetowi, mówiąc, że tam, prawda, bo to w tych artykułach, o których wspomniałem.
I to się nie udało. Postawmy tutaj trzy kropki. Patrzę na zegar. Jest godzina 9:33 i wrócimy do tej rozmowy. Powiemy, co działo się na Politechnice Warszawskiej w 68 roku. Wrócimy do tej rozmowy w przyszły czwartek, tak? Możemy się umówić?
Dobrze. Ja tylko jeszcze, żeby nie zapomnieć, dodam jedną rzecz, bo to jest też dosyć ważne. Z tego wiecu, o którym wspomniałem, 13 marca, tam brylował jako nasz przedstawiciel, taki charakterystyczny brodacz. To zresztą są jedne z nielicznych zdjęć, które pokazywane są w telewizjach, nie kręcone przez SB, tylko przez kronikę filmową, które oczywiście później się nie ukazały. I bo to taki charakterystyczny incydent, więc ten ten ów brodacz, który się nazywał Jan Królikowski, to był, jak się później okazało, podczas po wielu latach, to był konfident SB, który tam nas reprezentował. Konfident, który donosił później na mnie i stąd wiem, stąd, bo mam na to kwity z IPN-u. No to jest taka ciekawostka.
I o konfidentach.
Pokazująca, jak to wyglądało.
I o konfidentach też porozmawiamy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bogdan Czajkowski z Torunia, przywódca strajku na Politechnice 50 lat temu. W marcu 68 roku był gościem Poranka w Net.